Kiedy, mości hetmanie, życzysz, aby się komisja zebrała? Pytał Kisiel, chcąc inny nadać zwrot rozmowie. Na nieszczęście ich Mielnicki nie był już trzeźwy, więc taką prędką i jadowitą dał odpowiedź.
Jutro sprawa i rozprawa będzie, bom teraz pijany. Co mnie tu o komisji prawicie? Zjeść i wypić nie dajecie. Już mnie tego dosyć. Teraz wojna musi być. Tu grzmotnął pięścią w stół, aż podskoczyły misy i konwie. W tych czterech niedzielach wszystkich was do góry nogami przewrócę i podepczę, a na ostatek carzowi tureckiemu zaprzedam. Król królem będzie, aby ścinał szlachtę, duki i kniazie. Sreszy kniaź, urezać mu szyję. Sreszy kozak, urezać mu szyję. Grozicie mi Szwedami, ale i oni minę zderżą. Tu Hajbej na Hawrani blisko mnie jest, brat mój, moja dusza. Jedyny sokół na świecie, gotów wszystko uczynić zaraz, co ja zechcę. Tu Chmielnicki z właściwą pijanym naglością przeszedł od gniewu do rozczulenia i aż głos zadrgał mu od les w gardzieli na słodkie wspomnienie Tuchajbeja.
Wy chcecie, żeby ja na Turki Tatary szable podniósł? Ale nic z tego. Na was ja pójdę z dobrymi druhami moimi. Jużem pułki obesłał, aby molojcy konie karmili i w drogę byli gotowi. Bez wozów, bez armaty. Znajdę ja u lachów to wszystko. Kto by z kozaków wziął wóz, każe mu szyję urezać. A ja sam kolaski nie wezmę, chyba juki z cakwy. Tak, dojdasz do Wisły i powiem. Sedyte i mowczyte lachy. A będziecie z Zawiśla krzykać. Znajdę was i tam. Dosyć waszego panowania, waszych dragonów, gady wy przeklęte, samą nieprawdą żyjące.
Tu zerwał się z miejsca, rzucał od lawy, za czuprynę rwał, nogami bił w ziemię, krzycząc, że wojna musi być, bo on już na nią rozgrzeszenie i błogosławieństwo dostał, że nic mu po komisji komisarzach, bo nawet na zawieszenie broni nie pozwoli. Na koniec, widząc przerażenie komisarzy i przypomniawszy sobie, że jeśli natychmiast odjadą, to wojna rozpocznie się w zimie, zatem w porze, gdy kozacy, nie mogąc się okopać, licho biją się w otwartym polu, uspokoił się nieco i znów siadł na ławie. Głowę opuścił na piersi, ręce wsparł na kolanach i oddychał chrapliwie. Na koniec znów porwał za szklankę wódki.
Na zdrowie, króla jego mości! Wykrzyknął. Na słowo i zdrowie!
Powtórzyli pułkownicy.
No, ty, Kisielu, nie sumuj, mówił hetman, i do serca nie bierz tego, co mówię. Mnie mówili, że ty chory, tak niech i tobie będzie na zdrowie.
Dziękuję ci, hetmanie Zaborowski, rzekł Kisiel.
Ty mój gość, ja o tobie pamiętam.
To rzekłszy, Chmielnicki znowu wpadł w chwilowe rozczulenie i oparłszy ręce na ramionach wojewody, zbliżył swą ogromną czerwoną twarz do jego bladych, wychudłych policzków. Zanim przychodzili inni pułkownicy i zbliżając się poufale do komisarzy, ściskali się z nimi za ręce, klepali ich po ramionach, powtarzali za hetmanem – do pierwszej trawy. Komisarze byli jak na mękach. Chłopskie oddechy, przesycone zapachem gorzałki, oblewały twarze tej szlachty wysokiego rodu, dla której owe uściski spoconych rąk były równie nieznośne jak zniewagi. Nie brakło też i gruźby wśród objawów grubiańskich serdeczności. Jedni wolali do wojewody
– my lachi w choczemu rizaty, a ty nasz człowiek!
Inni mówili
– a co wy, pany? Dawni bili nas, a teraz łaski prosicie. Na pochybę że wam, Bieloruczkom.
Ataman Wowk, dawny młynarz w Nestewarze, krzyczał.
Jak kniazia czetwertyńskiego, mogo pana, zarizaw.
Wydajcie nam Jaremu, wołał taczając się Jaszewski, a darujemy was zdrowiem.
W izbie stał się zaduch i gorąco nie do wytrzymania. Weszły na koniec worożychy, to jest czarownice, z którymi hetman zwykle do późna w nocy dopijał, słuchając przepowiedni. Dziwne postacie, stare, pokurczone, żółte lub w sile młodości, wróżące z wosku, ziaren pszenicy, ognia, piany wodnej, z dna flaszki lub z tłuszczu ludzkiego. Wnet między pułkownikami, a młodszymi z nich rozpoczęły się gzy i śmiechy. Kisiel był bliski omdlenia.
Dziękujemy ci, hetmanie, za ucztę i żegnamy cię, rzekł słabym głosem.
Ja jutro do ciebie, kisielu, na obiad przyjadę, odpowiedział Chmielnicki. A teraz idźcie sobie. Doniec was z molojcami do domów odprowadzi, żeby was od czerni jakowa przygoda nie spotkała.
Komisarze skłonili się i wyszli. Doniec z molojcami czekał istotnie przed dworcem.
Boże, 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 szepnął z cicha kisiel, przykładając ręce do twarzy.
Orszak posunął się w milczeniu ku domostwu komisarzy.
Ale pokazało się, że już nie stoją w pobliżu siebie.
Chmielnicki umyślnie powyznaczał im kwatery w różnych częściach miasta, aby nie mogli się łatwo schodzić i naradzać.
Wojewoda Kisiel, zmęczony, wyczerpany, ledwie na nogach się trzymający, natychmiast położył się do łóżka i aż do następnego dnia nie chciał nikogo widzieć. Dopiero przed południem kazał przywołać Skrzetuskiego.
Coś wać pan uczynił najlepszego, rzekł do niego. Coś wać pan uczynił. Swoje i nasze życie na zgubę mogłeś narazić.
Jaśnie wielmożny wojewodo, mea culpa, odrzekł rycerz. Ale mnie delirium porwało i wolałem 100 razy zginąć, niż na takie rzeczy patrzeć.
Chmielnicki poznał się na tym kontempcie. Zaledwiem efferatum bestiam uspokoił i postępek twój wytłumaczył. Ale on tu dziś ma być u mnie i pewno ciebie zapyta. Tedy mu powiedz, żeś miał rozkaz ode mnie, byś żołnierstwo odprowadził. Od dziś Bryszowski komendę bierze, bo zdrowszy. To i lepiej, za twardy masz waść kark na czasy dzisiejsze.
Trudno mam co innego ganić w takowym postępku, jak nieostrożność. Ale to znać, żeś młody i bólu w piersi znieść nie umiesz.
Do boleści m nawykł, jaśnie wielmożny wojewodo. Jeno hańby znieść nie mogę.
Kisiel syknął z cicha, tak właśnie jak chory, którego ktoś w bolączkę uraził. Po czym uśmiechnął się ze smutną rezygnacją i rzekł.
Chleb to już powszedni dla mnie takie słowa, które dawniej łzami gorzkimi oblewałem spożywając, a teraz już mi lesnie stało.
Litość wezbrała w sercu Skrzetuskiego na widok tego starca z twarzą męczennika, który ostatnie dni życia pędził w podwójnym, bo duszy i ciała cierpieniu.
Jaśnie wielmożny wojewodo, rzekł. Bóg mi świadkiem, że mieno o czasiech tych strasznych myślał, w których senatorowie i dygnitarze koronni czolem bić muszą przed hultajstwem, dla którego pal powinien być jedyną za postępki zapłatą.
Niech ci Bóg błogosławi, boś młody, uczciwy i wiem, że nie miałeś złej intencji. Ale to, co ty mówisz, mówi twój książę, za nim wojsko, szlachta, sejmy, pół Rzeczypospolitej i całe to brzemię wzgardy i nienawiści spada na mnie.
Każdy służy ojczyźnie, jak rozumie. Niechże Bóg sądzi intencje. A co się tyczy księcia Jeremiego, ten ojczyźnie zdrowiem i majętnością służy.
I chwala go otacza i w niej jako w słońcu chodzi, odrzekł wojewoda. Tymczasem cóż mnie spotyka? O, dobrze mówisz. Niech Bóg sądzi intencje i niech da choć grobowiec spokojny tym, którzy za życia cierpią nadmiarę.
Skrzetuski milczał, a kisiel podniósł w niemej modlitwie oczy w górę, po chwili zaś tak mówić poczuł.
Jam Rusin, krew z krwi i kość z kości. Mogiły książąt światoldyczów w tej ziemi leżą. Więcem ją kochał, ją i ten lud Boży, który u jej piersi żywie. Widziałem krzywdy z obu stron. Widziałem swawolę dziką Zaporoża, ale i pychę nieznośną tych, którzy ten lud wojenny schłopić chcieli. Cóżem więc miał uczynić ja, Rusin, a zarazem wierny syn i senator tej Rzeczypospolitej? Otom przyłączył się do tych, którzy mówili pax vobiscum, bo tak kazała mi krew, serce, bo między nimi był król nieboszczyk, nasz ojciec, i kanclerz, i prymas, i wielu innych, bom widział, że dla obu stron rozbrat to zguba. Chciałem po wiek żywota do ostatniego tchnienia dla zgody pracować, a gdy się już krew polała, myślałem sobie, będę aniołem pojednania. I poszedłem, i pracowałem, i jeszcze pracuję, chociaż w bólu, w męce i w hańbie, i w zwątpieniu prawie od wszystkiego straszniejszym. Bo nam miły Bóg, nie wiem teraz, czy wasz książę przyszedł z mieczem za wcześnie, czy ja z galęzią oliwną za późno, ale to widzę, że rwie się robota moja, że już sił nie staje, że na próżno siwą głową o mur tlukę i że schodząc do grobu widzę jeno ciemności przed sobą i zgubę. O Boże wielki, zgubę powszechną. Bóg ześle ratunek. O niechże ześle takowy promień przed śmiercią moją, abym nie umarł w rozpaczy. To jeszcze za wszystkie boleści mu podziękuję, za ten krzyż, który za życia noszę, za to, że czerń wolał głowę moją, a na sejmach zdrajcą mnie nazywają. Za moje mienie zagrabione, za hańbę, w której żyję, za całą tę gorzką nagrodę, jaką z obu stron otrzymał. To rzekłszy, wojewoda wyciągnął swe wyschłe ręce ku niebu i dwie łzy wielkie, może naprawdę w życiu ostatnie, spłynęły mu z oczu. Skrzetuski nie mógł już dłużej wytrzymać, ale rzuciwszy się na kolana przed wojewodą, chwycił jego rękę i rzekł przerywanym z wielkiego wzruszenia głosem. — Jam żołnierz i idę inną drogą, ale zasłudzy i boleści cześć oddawam. To rzekłszy, ten szlachcic i rycerz spod chorągwi Wiśniowieckiego przycisnął do ust rękę tego człowieka, którego kilka miesięcy temu razem z innymi zdrajcą nazywał. A kisiel położył mu obie ręce na głowie. — Synu mój — rzekł cicho — niechże cię Bóg pocieszy, prowadzi i błogosławi, jak ja cię błogosławię. Błędne koło układów rozpoczęło się jeszcze tego samego dnia. Chmielnicki przyjechał dość późno na obiad do wojewody i w najgorszym usposobieniu. Wnet oświadczył, że co wczoraj mówił o zawieszeniu broni, o komisji na zielone świątki i o wypuszczeniu jeńców na komisję, to mówił jako pijany, a teraz widzi, że chciano go w pole wywieźć. Kisiel znów łagodził go, uspokajał, przekładał, rację dawał, ale była to, wedle słów podkomorzego lwowskiego, surdo tyrano fabula dicta. Poczynał też sobie hetman tak po grubiańsku, że komisarzom za wczorajszym Chmielnickim tęsknić przyszło. Pana Pozowskiego bulawą uderzył za to tylko, że mu się nie w porę pokazał. Mimo tego, że pan Pozowski śmierci tak, jako wielce schorzały, był bliskim. Nie pomagały ludzkość i ochota ani perswazje wojewody. Dopiero gdy sobie nieco gorzałką i wybornym miodem chłuszczańskim podchmielił, wpadł w lepszy humor, ale też za nic już o sprawach publicznych nawet i wspomnieć sobie nie dał, mówiąc — mamy pić, to pijmy, jutro sprawa i rozprawa, a nie to sobie pójdę. O godzinie 3 w nocy naparł się iść do sypialnej izby wojewody, czemu się tenże pod różnymi pozorami opierał, albowiem zamknął tam umyślnie Skrzetuskiego, wielce się obawiając, aby przy spotkaniu się tego nieugiętego żołnierza z Chmielnickim nie miało miejsca jakie zajście, które by dla porucznika zgubnym być mogło. Chmielnicki jednak postawił na swoim i poszedł, a za nim wszedł i kisiel. Jakież było tedy zdziwienie wojewody, gdy hetman, ujrzawszy rycerza, skinął mu głową i zakrzyknął — Skrzetuski! A czemu ty z nami nie pijesz? — i wyciągnął doń przyjaźnie rękę. — Bom chory —
odrzekł, skloniwszy się porucznik.
Ty wczoraj odjechał. Za nic mi była bez ciebie ochota.
Taki miał rozkaz, wtrącił Kisiel.
Już ty mnie, wojewodo, nie gadaj. Znaju ja ją. I wiem, że on nie chciał patrzyć, jak wy mnie cześć wyrządzali. Oj, ptak to. Ale co by innemu nie uszło, to jemu ujdzie, bo ja jego miluję. On mój druh serdeczny.
Kisiel otworzył oczy szeroko ze zdumienia. Hetman zaś zwrócił się nagle do Skrzetuskiego.
A ty wiesz, za co ja ciebie miluję?
Skrzetuski potrząsnął głową.
Myślisz za to, że ty postronek nad Omelniczkiem przeciął, kiedy ja był lichy człowiek i kiedy mnie jak zwierzę ścigali? Otóż nie za to. Ja tobie dal wtedy pierścień z prochem z grobu Chrysta. Ale ty, rogata dusza, mnie tego pierścienia nie pokazał, kiedy ty był w moich rękach. No, ja ciebie i tak puścił. I kwita. Nie za to cię teraz miluję. Inną ty mnie przysługę oddał, za którą ty mój druh serdeczny i za którą ja tobie wdzięczność winien.
Skrzetuski spojrzał z kolei ze zdziwieniem na Chmielnickiego.
Widzisz, jak się dziwią, rzekł jakby do kogoś czwartego hetman. To ja tobie przypomnę, co mnie w Czechrynie powiadali, gdym tam z Bazawluku z Tuchajbejem przyszedł. Pytałem ja sam wszędzie o niedrucha mojego Czaplińskiego, którego mnie znalazł, ale mnie powiedzieli, co ty jemu uczynił po naszym pierwszym spotkaniu. Że ty jego za lep i za hajdawery ulapił i drzwi nim wybił i okrwawił jak sobakę, a?
Istotnie to uczyniłem, rzekł Skrzetuski.
Oj, sławnie to uczynił. Dobrze ty postąpił. No, ja jego jeszcze dostanę. Inaczej za nic traktaty i komisja. Ja go jeszcze dostanę i poigram z nim po mojemu. Ale i ty jemu dał pieprzu.
To rzekłszy, hetman zwrócił się do Kisiela i na nowo ją opowiadać.
Za lep go złapał i za pludry podniósł jak liszkę, drzwi nim wybił i na ulicę wyrzucił.
Tu zaczął się śmiać, aż echo rozlegało się po alkierzu i dochodziło do izby biesiadnej.
Mości wojewodo, każdać miodu, muszę ja wypić za zdrowie tego rycerza, drucha mojego.
Kisiel uchylił drzwi i na pacholika krzyknął, który wnet podał 3 kusztyki huszczańskiego miodu. Chmielnicki trącił się z wojewodą i ze Skrzytuskim, wypił, aż mu się z czupryny zadymiło. Zaśmiała mu się twarz, ochota wielka wstąpiła w serce i zwróciwszy się do porucznika, zakrzyknął.
— Proś mnie o co chcesz!
Rumieniec wystąpił na blade oblicze Skrzytuskiego. Nastała chwila milczenia.
— Nie bój się! — rzekł Chmielnicki. — Słowo nie dym. Proś o co chcesz, byleś o takie rzeczy nie prosił, które należą do Kisiela.
Chmielnicki, nawet pijany, był zawsze sobą. — Kiedy mi wolno z afektu, jaki masz do mnie, mości hetmanie, korzystać, wtedy sprawiedliwość od ciebie żądam. Jeden z twoich pułkowników krzywdę mi wyrządził.
— Szyję mu rezać!
— przerwał z wybuchem Chmielnicki. Nie o to chodzi. Każ mu jeno do walki ze mną stanąć.
Szyję mu urezać, powtórzył hetman. Kto to taki?
Bohun.